Chwała Bogu, bracia, siostry. Halleluja. Nasz Pan jest dobrym Panem. I miło jest być w Jego zgromadzeniu, uwielbiać Go, otwierać serce na Niego, uczyć się Jego, poznawać. I tak jak tutaj brat Jurek zachęcał nas, abyśmy w szkole Jezusa, abyśmy mogli zaistnieć. Aby to też nie ograniczyło się do samych wykładów, które będą piękne, ale ta szkoła życia niech w nas trwa cały czas, aby Pan był uwielbiony, a my, abyśmy byli podźwignięci, podniesieni. Halleluja. Otwórzcie swoje Biblię na Ewangelii Jana, na czwartym rozdziale, strona 1141. I będę czytał od 45 wiersza, 4 rozdziału. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił Jego Syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do Niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do Niego dworzanin, Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus, idź, Syn Twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem, chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego, syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego. Halleluja. W wierszu 50, gdy Pan Jezus powiedział do tego człowieka, idź, syn twój żyje, reakcją tego dworzanina było i uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. Uchwycił się słowa, które Pan Jezus do niego wypowiedział i poszedł. I jego życie się zmieniło. I życie jego rodziny się zmieniło. Ale oto w kontekście tego całego fragmentu, gdy jeszcze się spróbujemy tutaj tak zatrzymać, czytaliśmy o Galilejczykach, którzy chętnie przyjęli Pana Jezusa, ponieważ widzieli te wielkie rzeczy, które On czynił. Byli na święcie w Jerozolimie, widzieli jak uzdrawiał, jak czynił różne wspaniałe rzeczy. Dlatego tłumy ciągnęły za Nim. Chętnie chcieli przebywać koło Niego, aby korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim było uzdrowienie, jakim było usłyszenie nowych rzeczy. Wielu chorych, którzy byli nieuleczalnie chorzy, przybywali albo byli niesieni, przynoszeni, aby być zdrowymi. Wielu przychodziło. Ale Pan Jezus widział, że ta ich wiara ma zupełnie inne podłoże, niż mieć powinna. Bo oni chcieli być zdrowi. Bo oni chcieli być najedzonymi, chcieli mieć co zjeść. A oto Pan Jezus jest tym, który potrafi chleb rozmnożyć, potrafi dokonać wielu różnych cudów. Ludzie, którzy byli chorzy, potrafiliby wszystkie pieniądze oddać, byle być tylko zdrowymi, byle tylko uwolnić się od tego, co ich obciążało. I wielu było różnych tak zwanych uzdrowicieli, którzy dawniej, a również i teraz się pojawia. I ludzie tłumnie drzwiami, oknami walą tam, aby być jak najbliżej, aby odebrać uzdrowienie, uwolnienie, aby się poczuć lepiej. Pan Jezus pokazuje nam poprzez Boże Słowo, że to wszystko towarzyszy Jego usłudze, ale to nie jest wszystko. To jest tylko zaledwie wstęp. To jest tylko zaledwie zachęta, aby się przybliżyć. To jak gdyby efekt uboczny tego, że zbliżamy się do Pana Jezusa i w Nim możemy być zdrowi, możemy być uwolnieni. Ale Jego działanie jest daleko szersze, daleko dalej idące. Bo to ci, którzy szli do jakiegoś tam uzdrowiciela, oni myśleli tylko o tym, aby być zdrowym. Ale nie zastanawiali się nad tym, że coś w ich życiu powinno się ulec. Zmienić. Nie myśleli o tym, że to będzie się wiązało z tym, że nagle w sposób nowy poznają Boga. Oni myśleli o swoim problemie. I ci, którzy, tak zwani uzdrowiciele, którzy im usługiwali, najczęściej za pieniądze lub za jakieś tam podarki, ten, kto nie miał pieniędzy, to tam krowę czy kozę przeprowadził, czy jakieś inne zwierzę, inne jakieś pieniądze. I taki człowiek potem odchodził i już nie myślał o tym uzdrowicielu. Cieszył się, że coś mu się poprawiło. A ten, który niby go uzdrowił, też o nim nie myślał. Była usługa, była zapłata. Przyszedł klient, odszedł. I to ukazuje tą inność, jaką wprowadził Pan Jezus, gdy On przychodzi ze swoim uzdrowieniem. Bo On sięga daleko głębiej, do korzeń naszej duszy. On zmienia. I gdyby dzisiaj pojawił się na naszych krakowskich błoniach, to ja podejrzewam, że cały Kraków by wyszedł. I byłyby jeszcze większe tłumy, niż gdy Polak papież przyjeżdżał. I pewnie z całej Polski by ludzie się gromadzili. Podobnie, identycznie jak w tych czasach, gdy był w Galilei, gdy był w Judei, gdy był w Jerozolimie. Byłoby wielu takich, którzy by garnęli się do Niego, aby odebrać według własnej miary, według własnego zrozumienia to, czego chcą. Podczas gdy Bóg chce im dać dużo, dużo więcej. I przybył do Niego dworzanin z prośbą. Ale jeszcze w kontekście, zanim ten fragment będę analizował, spójrzmy na 6 rozdział, wiersz 15. Taka kolejna myśl odnośnie tego, w jaki sposób ludzie do Pana Jezusa przychodzili i w jaki sposób dalej do Boga przychodzą, także i współcześnie. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać Go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Ludzie byliby gotowi Go porwać wbrew Jego woli, obwołać królem i aby korzystać z Jego usług. Aby On działał według tego, jak oni myślą. Żeby byli zdrowi, żeby mieli co zjeść, żeby Rzymian wypędzić z Jerozolimy, z całej Judei, z Palestyny. Według swojej wyobraźni. Tak próbowali przychodzić do Pana Jezusa. 6 rozdział, wiersz 24. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy Go za morzem, rzekli do Niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Boży, Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli wtedy do Niego: jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Najpierw chcieli go obwołać królem. Byli gotowi, według własnej miary. Ale Pan Jezus potrafi przeżyć każdego człowieka i wie, z jakim nastawieniem ktoś do Niego przychodzi. I powiedział im wprost: szukacie mnie dlatego, że mogliście się najeść, że widzieliście cuda. Ale nie o to mi chodzi. Mnie chodzi o to, abyście zapragnęli o nowy pokarm, który nie ginie, który sprawi, że będziecie mieli żywot wieczny. To wam chcę przekazać, abyście to mogli odebrać. Nie tak, jak wy sobie myślicie, ale tak, jak ja chcę, mówi Jezus, jak ja chcę wam przekazać. Ewangelia Mateusza, założyłem sobie, że szybciej znaleźć, 8 rozdział, w wierszu 11. Po tym, gdy nakarmił 4000 ludzi, wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. I westnąwszy w duchu swoim, rzekł: czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. Jak bardzo, mimo że w wzniosłych celach i religijnie ludzie mogą chcieć i przychodzą do Jezusa, a jednak nic mogą nie odebrać i żadnego znaku, żadnego cudu nie zobaczyć. Jeśli ktoś próbuje do Niego podchodzić w zły sposób, po swojemu, myśląc tylko o sobie, tylko zaspokojeniu samego siebie. I jest to coś, co grozi każdemu z nas, że będziemy się modlić, będziemy czytać Boże Słowo i będziemy myśleć tylko o sobie. Panie, pomóż mi w tym, w tamtym, w zdrowiu, w pracy. I możemy przez całe życie tylko myśleć o sobie. No, może zrobimy krok wiary i zaczniemy myśleć o swoich bliskich, o rodzinie, o dzieciach. Ale czy do tego nas Bóg powołał, abyśmy myśleli tylko o sobie? On ma daleko większe cele dla nas, aby poprzez nasze życie wszyscy wokół nas, którzy są, aby byli ubłogosławieni. Aby poprzez to, że mamy społeczność z Jezusem, aby cały zbór, cały Kościół, aby był ubogacony. To, co brat Jurek mówił. Abyśmy zauważyli wagę tego, czym jest Kościół i czym jest błogosławieństwo obecności Jezusa w naszym życiu. I jak to błogosławieństwo może przechodzić dalej i obejmować coraz to nowsze osoby. I wrócę do tego fragmentu, który czytaliśmy z 4 rozdziału. Oto przyszedł ten człowiek i z kontekstu wynikałoby, że on myślał podobnie jak inni. Wiedział, słyszał o tym, że Pan Jezus uzdrawia, to dlaczego by miał nie uzdrowić też jego umierającego syna? Przyszedł z taką prośbą, aby wstąpił i aby to dziecko uzdrowił. I wtedy słowa, które usłyszał, mogły go zaszokować, gdyż Pan Jezus powiedział: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Ten dworzanin miał pewien rodzaj wiary. On wierzył, że Jezus ma moc, aby uzdrowić. On wierzył i przyjmował do wiadomości, że na życiu wielu to się zdarzyło. A więc równie dobrze może to się zdarzyć też i w życiu tego umierającego syna. Ale po tych surowych słowach, które de facto były wypowiedziane do wszystkich zgromadzonych tam, tutaj Pan Jezus mówi w liczbie mnogiej, mówił do tego dworzanina, ale też do wszystkich stojących wokół. Ale to tego człowieka nie zniechęciło. On miał nadzieję: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Bez względu na to, czy dziecko będzie żyło, czy nie, on zrobił pewien kolejny krok dalej. Panie Jezu, zapraszam Cię, przyjdź do mnie. Zanim to dziecko umrze, przyjdź, obyś był. I tak bardzo mi to ukazuje, jak Bóg jest dobry, jak nasz Pan Jezus jest dobry. Że chociaż nie rozumiemy wielu rzeczy, chociaż nasze poznanie będzie takie malutkie, chociaż ta nasza wiara będzie taka malutka, wręcz utożsamiana z tym, co ludzie wszem i wobec o Bogu myślą. Jeśli zaprosimy Go, to On nigdy nie odmówi. On nigdy nie odmówi. On przyjdzie i przemieni życie Twoje, moje życie. On przyjdzie, bo On nie odrzuca naszego zaproszenia. On przychodzi i zmienia rzeczywistość. I wtedy Pan Jezus, widząc tego człowieka, wychodził naprzeciw i daje odpowiedź. Piękną odpowiedź. Idź, syn twój żyje. Wypowiedział słowo. I ten człowiek temu słowu uwierzył. I poszedł za tym słowem. Bo to, gdy Bóg wypowiada słowo, to słowo się dzieje. Oto Bóg wypowiedział słowo i świat został stworzony. I ilekroć czytamy w Bożym Słowie, w Biblii, że coś Bóg powiedział, to się wydarzyło. Bo Boże Słowo jest skuteczne i pewne. I oto kolejna porcja wiary pojawiła się w życiu tego człowieka. Mimo, że zaczynał z takiego niskiego pułapu, on zauważył Bożą obecność. On uchwycił się tej Bożej nadziei i wiara w nią rosła. I to jeszcze nie był koniec tego wzrostu. To był etap, który w jego życiu się rozpoczął. Poszedł do domu i zanim doszedł, to słudzy wyszli i powiedzieli mu, że chłopiec już żyje, że chłopiec żyje, że nic mu się nie dzieje, że gorączka minęła. I to pobudziło tego człowieka i na pewno kolejna porcja wiary mu przybyła. Na pewno pojawiła się w nim radość. Oto chłopiec żyje. Oto on już go prawie spisał na straty. Ale Bóg podziałał. I on nie musiał swojej wiary budować tylko na tym, co widzi, tylko na tym, co słyszy. Nie musiał czekać, aż zajdzie do domu i zobaczy to dziecko. Słudzy wyszli naprzeciw. On nie musiał długo czekać. Bóg nie daje nam dużo czasu do czekania. I ja wiem, że na podstawie tego słowa, że On tak działa, że On wychodzi nam naprzeciw i w naszym oczekiwaniu On nas wyprzedza i daje Bożą odpowiedź. Nawet wcześniej niż się spodziewamy. Bo ten człowiek, on się spodziewał, że przyjdzie, wejdzie do domu i dopiero wtedy zobaczy skutek w to, co uwierzył. Ale oto jego wiara wyprzedziła oglądanie. Wyprzedziła to, co mógł usłyszeć. I wtedy w takim ożywieniu, w takim rozradowaniu zaczął tych sług wypytywać, o której to się stało, o której godzinie. I oni mówią, tu, o tej, o siódmej godzinie. I on zrozumiał, że to była ta godzina, w której Pan Jezus powiedział do niego, idź, syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego. Po raz kolejny uwierzył. To nie było coś jednorazowego. W jego życiu krok po kroku były etapy, że on musiał uwierzyć. On musiał uchwycić się nadziei. On musiał uwierzyć w słowo, które do niego zostało wypowiedziane. On musiał uwierzyć to, co powiedzieli do niego słudzy. On uwierzył, gdy te wszystkie fakty się nawzajem zebrały w całość i tak dotarło w końcu do niego, że to się stało za sprawą samego Jezusa. I gdy wrócił do domu, jego wiara jeszcze wzrosła, jeszcze bardziej, bo mógł to dziecko zobaczyć, że gorączki nie ma, że się dobrze ma. I uwierzył on i cały dom jego. I to było błogosławieństwo duchowego wzrostu. Błogosławieństwo, które stało się udziałem jego. Błogosławieństwo, które stało się udziałem dziecka chorego i błogosławieństwo, które stało się udziałem całego jego domu. Jego oczekiwania były, aby dziecko było zdrowe, I to był cały zakres jego oczekiwań. Taki wąski. A Bóg mu dał taki zakres odpowiedzi. Bo uzdrowił jego duszę. Sprawił, że jego wiara wzrosła. Że odbudowana, umocniona i w nowy sposób zostało utworzone jego poznanie do Boga, do Jezusa. On przyjął Jezusa jako Syna Bożego. Jako tego, którego Ojciec posłał. I stało się to błogosławieństwem innych zgromadzonych domowników. Boże błogosławieństwo, które wyszło daleko dalej niż oni oczekiwali. Halleluja. Otwórzmy teraz Dzieje Apostolskie na rozdziale 16. I tu też trochę podobna historia. Od 13 wiersza, 16 rozdziału. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jego, prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Oto Paweł i bracia, którzy mu towarzyszyli, szukali kolejnego miejsca, gdzie by mogli mówić o Jezusie, o Jego Bożym dziele. I wybrali takie miejsce nad rzeką, gdzie się spodziewali, gdzie ludzie przychodzą, aby się modlić. I znalazły się tam pewne kobiety, które chętnie przysłuchiwały się temu, jak oni usługiwali. I oto Bóg otworzył serce pewnej bogobojnej niewiasty. Ona była bogobojna. Ona żyła w sposób należyty. Ona szukała Boga, z Bogiem się liczyła. I Bóg otworzył jej serce, aby była przychylna temu, co Paweł mówił, co głosił. I uwierzyła. I błogosławieństwem jej wiary stało się to, że została ochrzczona ona i dom jej. Bo to i domownicy jej usłyszeli słowo. Ja myślę, że to może to nie jest wprost powiedziane, że zanim zamieszkali w tym domu, to oni na tej rzeki wybrali się do niej do domu i tam dalej rozprawiali, może jakiś posiłek spożyli w międzyczasie i słuchali Bożego Słowa. I najpierw uwierzyła ta kobieta, Lidia, a potem jej dom cały. I stało się to Bożym błogosławieństwem. Zaczęło się od tej jednej kobiety. I czy jej wiara wystarczyła na to, aby się cały dom nawrócił? To było błogosławieństwo, że tak się stało. Jej wiara wystarczyła na to, aby ona uwierzyła. Na to, aby otworzyła serce na Boga. Ale to jeszcze nie koniec. Ale ona otworzyła drzwi do Ewangelii, która poprzez nią, dzięki jej osobie, dotarła do jej domowników. Nie dzięki jej wierze, poprzez jej wiarę, poprzez Boże działanie, poprzez to, że Bóg otwiera serca. Ona otworzyła drzwi i dopuściła, aby Boża Ewangelia była zwiastowana nie tylko jej, ale także jej domowi. I nie czyniła tego ona sama. Ona dopuściła, zaprosiła. A oto Paweł głosił, i jej domownicy usłyszeli. Ona może nie miała takiej umiejętności, takiej elokwentnej wymowy, ale znalazł się ktoś inny, kto mógł do nich przemówić. I oni uwierzyli. To jest drugi fragment Bożego Słowa, gdzie jest mowa o tym, że i domownicy wszyscy byli nawróceni. Jest to piękne, jest to wspaniałe. A teraz nie musimy nawet kartki przewracać dalej. Na też ten sam rozdział od 25 wiersza, gdzie jest mowa o tym, gdy Paweł i Syla znaleźli się w więzieniu. Też podobna historia. Około północy Paweł i Syla modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przesłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich rozwiązały się. A gdy się przebudził stróż więzienny, ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał więc wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejżej nocy, tejżej godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Niesamowita sytuacja. Oto w momencie, gdy Paweł i Sylas modlili się, śpiewem wielbili Boga i było to coś nowego, niespotykanego w tym więzieniu, więźniowie nie protestowali. Przysłuchiwali się temu. Bóg dał odwagę Pawłowi Sylasowi, że się nie wstydzili. A to, ten rodzaj usługi sprawił, że ci wszyscy przestępcy, oni się wyciszyli. Bo tam gdzieś w ich sercu była ta nutka nadziei, tego oczekiwania, aby mieć obecność Bożą w swoim życiu. Oni się przesłuchiwali i stało się, co się stało. Trzęsienie ziemi, wszystkie więzy opadły, drzwi się otwierały i stróż więzienny się obudził. I nie wiem, dlaczego on spał, że się musiał przebudzić. Możliwe, tak myślę, że on był tym najwyższym dowódcą tych wszystkich stróżów i może nie musiał stać przy drzwiach i może tam sobie poszedł pospać. Może był tam gdzieś w pobliżu i tak się zasłuchał w te śpiewy, odgłosy, że mu się tam gdzieś oko zmrużyło. Ale on dobrze wiedział, jakich ma więźniów. On dobrze wiedział, co się w jego więzieniu dzieje. Że to jakieś tam śpiewy płyną. I tak się odprężył, że aż usnął. I wtedy, gdy nagle zobaczył, że coś takiego się stało, myślał, że wszyscy pouciekali, że teraz jego zwierzchnicy, którym podlega, że pewnie go stracą, bo jest rzeczą niemożliwą, żeby stróż wszystkich więźniów potracił. I tak jak wcześniej jego życie po swojemu miał jakoś tam poukładane, nagle to wszystko runęło w gruzach. I w tym wszystkim chciał popełnić samobójstwo. Wtedy Paweł zawołał, aby sobie nic złego nie czynił, bo oni tam są wszyscy. I wtedy Duch Święty dotknął się jego serca. Bo tylko za sprawą Ducha Świętego on mógł wypowiedzieć słowa: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? To tylko za sprawą Ducha Świętego można w sobie takie pragnienie wydobyć, aby w ten sposób przełamać wszelki strach, wszelki wstyd i aby w gronie więźniów, którzy na pewno wcześniej szydzili z tego stróża więziennego, on na nich nie patrzył, przypadł im do stóp z błaganiem i zwołaniem: co mam czynić, abym był zbawiony? To jest cudowne Boże działanie, że on doprowadza do takich wspaniałych rzeczy. Że coś, co jeszcze chwilę wcześniej było niewyobrażalne, niemożliwe. Jak ktoś, kto Boga nie zna, kto jest w jakiś tam sposób surowy, ma jakiś nieatrakcyjny zawód, którym wszyscy pogardzają, oto on nagle z błaganiem i zwołaniem woła, że on chce być zbawiony. Wziął ich, zabrał z tego więzienia, obmył ich rany, i w jego domu mogli słuchać Bożego Słowa. A wcześniej usłyszał słowo, które było dla niego wręcz prorocze. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony tym, ty i twój dom. To było konkretne słowo do tego człowieka. Uwierz, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I to się stało. I to się stało tego samego dnia. Oni uwierzyli i zostali ochrzczeni. I Boże Słowo spełnia się. Boże Słowo się wykonuje. Wielokrotnie wielu z nas, gdy czyta ten fragment, odbiera tą nadzieję do siebie, że i ja pragnąłbym, aby wszyscy moi domownicy byli zbawieni. Co do jednego, aby wszyscy zostali zbawieni. I podejrzewam, że wielu z nas takie wołanie, pragnienie się budzi. Ale pamiętajmy o tym, że to było słowo wypowiedziane konkretnie do służa więziennego. Podobna sytuacja zdarzyła się w życiu dworzanina, którego syn chorował, w życiu Lidii, której cały dom został zbawiony, i w życiu tego stróża. I tylko ten jeden usłyszał taką obietnicę. Dla tamtych dwóch to była Boża niespodzianka. Oni byli gotowi, aby słuchać Boże Słowo i przyjęli ich. A Pan tak pobłogosławił, że i ich domownicy byli zbawieni, że też poszli za tym. W przypadku tego człowieka była konkretna obietnica. Ty i twój dom. I moją zachętą jest, abyśmy podobnie jak dworzanin, podobnie jak Lidia, abyśmy poprzez przyjęcie Ewangelii, abyśmy otwierali drzwi do Bożego Słowa, które będzie mogło docierać do naszych domowników. I Bogu to zostawmy. Abyśmy potem nie byli rozgoryczeni, abyśmy potem nie byli zasmuceni. Panie, dlaczego tak uczyniłeś? Oto ktoś z moich domowników umarł i się nie nawrócił. I dalej był w sobie zacięty. I tyle się natrudziłam, żeby go do Boga doprowadzić, a on dalej tego nie chciał. Każdy z nas odpowie przed Bogiem. Boże, Boże Słowo jest napisane, kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Nasza wiara wystarczy, abyśmy my byli zbawieni. Ale nasza decyzja otwiera drzwi dla innych. I to jest błogosławieństwo. I oby jak najwięcej naszych bliskich było zbawionymi. Ale nie łapmy zbyt nadziei i słów, które były wypowiedziane do innych. Abyśmy nie robili nadinterpretacji Bożego Słowa. Bo oto Piotr usłyszał słowo przyjdź i szedł po wodzie do Jezusa i nie utonął. A potem się zdarzało, że wielu, znając tą historię, próbowało iść po wodzie i potonęło. Są w historii takie przypadki, że ktoś chciał kogoś uratować i tak mocno się chwycił tego słowa, że jak Piotr przejdę po rwącej rzece i uratuję te osoby, które tam są po drugiej stronie. I zginął, bo to nie było słowo wypowiedziane do niego. Oto Mojżesz, gdy Pan powiedział, weźmiesz laskę i rzucisz, ona się zamieni w węża, a potem gdy chwycisz, to ten wąż się znów zamieni w laskę. To był znak potrzebny po to, aby Izrael uwierzył, że Bóg go posłał. Aby mógł to przed Faraonem pokazać, ale to było konkretne dla niego. Gdy Mojżesz wziął laskę i uderzył w skałę, wytrysła woda. Ale to było do niego, aby on to zrobił. Konkretne do niego. I nawet Mojżesz zrobił błąd. Bo gdy raz uderzał w skałę, nie oddał Bogu chwały. Nie podkreślił, że to Bóg czyni. Ale tak dziwnie brzmiało to dwuznacznie, że co niektórzy by mogli myśleć, że to taki Mojżesz w sobie mocny. Uderzył laską i woda wytysnęła. I za to dzieło, za to, że tak się pospieszył, nie wszedł do ziemi obiecanej. Zanim Izrael wszedł, jego już nie było. Bóg daje Boże obietnice i jest ich tak wielkie błogosławieństwo, że wystarczy, abyśmy byli gotowi odbierać te, które On ma dla nas i które On w naszym sercu buduje, które potwierdza, abyśmy byli błogosławieni. On daje daleko więcej, niż my się spodziewamy. Ale wołajmy do Niego. Pragnijmy tego. Idźmy za Niego, za Jego Słowem. Przychodźmy do Niego z prośbą. Panie, przyjdź do mnie, do mojego życia i spraw zmianę, bo jest mi źle. Ja chcę inaczej. I bądźmy gotowi na to, co On uczyni. A to, co On uczyni, to nas zachwyci. To będzie daleko więcej, niż my się spodziewamy. Bo On zna nasze potrzeby. On wie, czego potrzebujemy i daje miarą poczęsioną. Daje dużo więcej. I inni poprzez nas mogą być ubogaceni. Inni mogą być błogosławieni. I cały zbór może być ubogacony. Kochani, powstańmy. I przejdźmy do modlitwy. Z takim dziękczynieniem, że nasz Pan jest dobry. Że nasz Pan ma dla nas dobry plan. On chce zmieniać nasze życie. On chce zmieniać życie naszych bliskich. On chce nam dodawać nadziei. Ale tej mądrej nadziei w Jego Bożym prowadzeniu. Abyśmy byli ubłogosławieni. I oto słyszałem przed nabożeństwem, że siostra Irena prosiła, aby modlić się, Irena Niemiec, tak, o osobę ze swojej rodziny, aby Bóg tam podziałał, aby dokonał swojego Bożego cudu. Czy i inne osoby z was chciałyby zgłosić taką potrzebę? Podnieście swoje ręce wysoko, abyśmy mogli widzieć, rozejrzyjcie się wokół, jak wiele osób potrzebuje Bożego dotknięcia dzisiaj, aby Boże dzieło działo się w waszym życiu. Zawołajmy taką wspólną modlitwą. Ja zacznę, ale módlmy się razem, głośno. Niech to będzie taki dla Boga miły zgiełk. Nieraz modlimy się tak, że jedna osoba głośniej, inni ciszej, potem ktoś znowu się dołączy. Ale teraz zawołajmy głośno, wspólnie. Halleluja, halleluja. Panie, tak bardzo dziękuję Ci. Tak bardzo dziękuję Ci, Panie Jezu, że tak warto się Ciebie uchwycić. Że Ty, Panie, nie zostawiasz. I chociaż nasza wiara jest nieraz taka mała, jakoś taka przytępiona, jakaś taka osłabiona, że zaczynamy myśleć jak winni wokół i nam się już nieraz wydaje, że może jakby tej wiary już nie było. Ale Panie, wystarczy to, że Ciebie znamy. Wystarczy to, że wiemy, kim jesteśmy. Wystarczy to, że akceptujemy Ciebie jako tego, którego Ojciec posłał. Wystarczy, że akceptujemy Ciebie jako tego, który nas zbawił. I Panie, buduj naszą wiarę. I Ty widzisz, Panie, nasze potrzeby, nasze osobiste, ale też i naszych bliskich, o które wołamy. Proszę Cię, Panie, też i o rodzinę naszej siostry Ireny, Panie. Proszę Cię, Panie, aby tam była Twoja Boża ingerencja, aby tam było Twoje Boże zwycięstwo, abyśmy mogli się radować tym, że Ty czynisz wielkie rzeczy. I proszę Cię, Panie, abyś to czynił w życiu naszych sióstr, naszych braci. O, proszę Cię, Panie, abyśmy mogli jako całe zgromadzenie radośnie wołać do Ciebie. Panie, dziękuję Ci, że dokonałeś tego w życiu moim, w życiu mojej siostry, mojego brata. Abyśmy się mogli nawzajem radować, widząc każdą osobę, która odebrała Twoje Boże błogosławieństwo. Halleluja, halleluja. Panie, jak już w życiu tego dworzanina, Panie, buduj naszą wiarę. Prowadź nas krok po kroku, abyśmy się mogli w sercu rozradowywać. I widzieć Ciebie coraz wyraźniej. I widzieć Twoją wyraźną obecność w naszym życiu. Że Ty krok po kroku idziesz za nami. I że nam błogosławisz. I że nam dajesz zachętę. Że nam dajesz odpowiedź. Że nam dajesz potwierdzenie. Że posyłasz osoby inne, które nawet nieświadome przychodzą i mówią nam rzeczy, o których Ty nam wcześniej powiedziałeś. Abyśmy byli zbudowani. Halleluja. Halleluja, Panie. Niech Tobie będzie chwała dzisiaj. Halleluja. Amen.